Dokładnie 5,5 minuty po godzinie 19 na antenę Polskiego Radia Poznań powraca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Program realizuje Łukasz Kurzawski. W studiu nadal do 20 pracują
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak, a opowiemy Państwu jeszcze o lekkiej atletyce, o wszechstronnym konkursie konia wierzchowego i awansie polskich jeźdźców na Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024. Będziemy na torze Poznań na motocyklowych mistrzostwach Polski. Odwiedzimy Piłkarskie Akademię Lecha Poznań i Warty Poznań. Będzie mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. Powiemy także o futsalu. To wszystko do godziny 20. Bez zbędnej zwłoki startujemy z najważniejszymi sportowymi informacjami niedzieli 21 maja.
Walcząca o utrzymanie w Ekstraklasie Wisła Płock wciąż prowadzi z nowym mistrzem Polski Rakowem Częstochowa 1-0 w ostatnim dzisiejszym spotkaniu 33. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Do końca tego spotkania niespełna kwadrans. W dwóch wcześniejszych meczach Śląsk Wrocław wygrał z Miedzią Legnica 4-2, a Radomiak zwyciężył ekipę łódzkiego Widzewa 3-1. Całą serię zakończył jutrzejsze starcie Warty Poznań z Piastem Gliwice. Jan Zieliński, Monachijczyk Igo Nys pokonali Holendrów Rabina Haze i Botica van den Zandt-Schulpa 7-5 i 6-1 w finale rywalizacji deblistów tenisowego turnieju ATP Masters na kortach ziemnych w Rzymie. Jakub Dyjas przegrał z Chińczykiem Li Gaoyanem 0-4 w pierwszej rundzie Mistrzostw Świata w tenisie stołowym, które odbywają się w Durbanie. Z turnieju odpadła także Natalia Bajor, która uległa z kolei Niemce Sabine Winter 2-4. Koszykarze Denver Nuggets są blisko wielkiego finału Ligi NBA. W trzecim meczu finałowym konferencji zachodniej pokonali na wyjeździe Los Angeles Lakers, tym razem 118-109, i w rywalizacji do czterech zwycięstw objęli prowadzenie już 3-0. Ciekawie dziś na żużlowych torach. W meczu pierwszej Ligi Żużlowej zespół BBP Zrzed Poznań przegrał w Bydgoszczy z Polonią 42-48. Na drugoligowych torach Enea Polonia Piła w Derbach pokonała Koleja Żarawicz 51-39, a Start Gniezno przegrał w Opolu z Kolejarzem 34-56.
A my błyskawicznie przenosimy się na hipodrom w Baborówku, niedaleko Szamotu. Tam o olimpijską przepustkę na Igrzyska Paryż 2024 walczyli m.in. polscy specjaliści od wszechstronnego konkursu konia wierzchowego. Łączymy się z Grzegorzem Hałasikiem.
Szanowni Państwo, polski zespół wywalczył kwalifikację do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.
Drużynowa kwalifikacja olimpijska we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego wywalczona przez polską ekipę w Baborówku pod Szamotułami w Wielkopolsce. Jan Kamiński, najlepszy wynik indywidualny na jardzie.
Bardzo się cieszę. Myślę, że super jest to właśnie, że się tworzy taki team. Wszyscy się bardzo wspieramy. Nie tylko ci zawodnicy, którzy tutaj dzisiaj jechali w teamie, ale też ci zawodnicy, którzy, tak jak Mateusz, tutaj akurat nie startowali w teamie, ale był dla nas cały czas bardzo dużym wsparciem. Że to jest team w jakiś sposób troszkę nowych koni, nowych osób. Duży moment dla nas wszystkich. Ale jest to tylko krok w kierunku tego, czym jest Paryż.
Za wami rywalizacja z Węgrami i z Czechami. Te ekipy nie skończyły w pełnych składach, więc niejako na końcu walczyliście sami ze sobą, no ale to trzeba było ukończyć.
Tak, naszym zadaniem było tu ukończyć, ale wyniki, z jakimi pokończyliśmy i w stylu, w jakim pokończyliśmy moi koledzy i koleżanki i ja, jest naprawdę, naprawdę dobry. Jestem z nas bardzo dumny, bo nikt nie może powiedzieć, że przyjechaliśmy sobie na łatwe zawody i zrobiliśmy zawody dla siebie. Cross był niezwykle selekcyjny, naprawdę był bardzo trudny, że jeden z trudniejszych, jaki w życiu jechałem.
Byłeś na igrzyskach w Tokio, teraz do Paryża, dokładnie do Wersalu. Już masz szansę pojechać ze sporym doświadczeniem. Już pewnie nie po naukę, ale żeby coś pokazać.
Bardzo bym chciał móc wykorzystać to doświadczenie, oczywiście jako zawodnik, ale też wiemy, że jest dużo przypadkowości. Czasami złe rzeczy się dzieją z kontuzjami, nie kontuzjami. Ja mam też szczęście, że jeszcze moja narzeczona też wywalczyła te kwalifikacje. Jest w fenomenalnej formie, więc myślę, że jeden z Kamińskich będzie w Paryżu. Mam nadzieję, że dwójka.
Wywalczyliście miejsce dla kraju. Teraz trzeba przez rok pokazywać klasę, trenować, przygotowywać się.
Naszym teraz celem będzie startowanie właśnie na tych dużych, trudnych zawodach po to, żeby zdobywać jak najwięcej doświadczenia.
To jest drużyna. Ręka w rękę, łeb w łeb.
W polskiej ekipie Małgorzata Korycka na Kanwalencji.
Każdego dnia walczyliśmy o to, żeby pojechać jak najlepiej. Na tym się skupialiśmy, nie na innych, tylko bardziej na sobie.
To jest jakaś presja w czasie zawodów, że walczy się nie tylko dla siebie, ale dla drużyny.
Dużo, dużo większa. Ja byłam dużo bardziej zestresowana, ponieważ jechałam jako pierwsza, więc musiałam ukończyć te zawody, ponieważ nie wiedziałam, jak pojadą inni. Jako właśnie pierwsza osoba musiałam być po prostu u mety, więc myślę, że miałam bardzo dużą presję.
Ujeżdżenie, cross, skoki przez przeszkody.
Ujeżdżenie jest taką najsłabszą stroną, a jest ono na początku. roku, więc w sumie szybko mija i potem możemy się już skupić na przyjemnościach.
Wiktoria Knapp i Quintus.
Quintus no, nie jest najlepszym skoczkiem, oddaje wszystko w krosie, gdzie wczoraj przeszedł go na czysto w czasie. Niestety w skokach zawsze przytrafiają się błędy, kiedy się nie przytrafiają, to po prostu wygrywa.
Polacy najlepsi w konkursie w Baborówku, reprezentant miejscowego klubu Paweł Warszawski. Za wami 3 dni naprawdę trudnej rywalizacji w czworoboku, na krosie, na parkurze. Było co robić przez 3 dni.
Oj tak, i na koniec chcę się powiedzieć, mamy to, bo naprawdę bywało nerwowo. Do tego jeszcze dodamy przegląd weterynaryjny, który rozpoczął te zawody, a także przegląd weterynaryjny dzisiaj rano, te konie po wczorajszej próbie terenowej blisko 6-kilometrowej musiały dzisiaj się zaprezentować przed komisją weterynaryjną, czy wszystko jest ok, czy są w dobrej formie, czy mogą przystąpić do dzisiejszej próby skoków. No i widzieliśmy, że te skoki wyszły, kropka na D postawiona, na czele Polacy.
Polska kadra jest szersza niż ta czwórka, która startowała w Baborówku.
Nikt biletów indywidualnie nie dostał i tak naprawdę dopiero w przyszłym roku wiemy, pamiętamy przed Tokio, jaka była walka, ile było nerwów, kto pojedzie, kto nie pojedzie. Także tutaj absolutnie drzwi są otwarte i dla tych, którzy już są w kadrze, no, ale także dla tych, którzy dopiero gdzieś tam do tej kadry pukają, pojadą najlepsi. Fajnie, jeżeli trener będzie miał faktycznie ból głowy, to tylko się cieszyć.
Serdeczne gratulacje dla biało-czerwonych specjalistów WKKW za tę olimpijską przepustkę na Paryż 2024. A my teraz z koni naturalnych przenosimy się na stalowe rumaki, które zdominowały przez ostatnie 3 dni tor Poznań. Tam właśnie odbyła się pierwsza runda motocyklowych wyścigowych mistrzostw Polski, a tę imprezę oglądał nasz reporter Dawid Cytrowski.
Ten dźwięk oznacza, że rozpoczęły się Mistrzostwa Polski motocyklowe. Na torze Poznań Maciej Podemski, dyrektor zawodów. Jakie nowości w tym roku?
No przede wszystkim rozrósł nam się bardzo puchar BMW Cup. Zgłosiło się 32 zawodników, no pojechało troszeczkę mniej w wyścigu, ale wyścig był bardzo pasjonujący i też wielu zawodników stwierdziło, że tak im dobrze się jeździ po poznańskim torze, że przepisało się do innych klas także. Więc na przykład no, uzupełnili klasę Superbike, Stock 1000, w tej chwili mamy kilku z pucharu BMW na naszych polach startowych. No więc rośnie liczba zawodników no, z dnia na dzień.
A skąd takie zainteresowanie właśnie pucharem BMW?
Jeśli się przejdzie na jakimkolwiek treningu na dużym torze, na naszym torze boksy, to w każdym boksie przynajmniej jedno BMW się znajdzie. A jest to no, dość popularny motocykl w tym roku i od kilku lat no, popularność rośnie. I dobrze też dealer BMW dał dobrą cenę dla zawodników, więc od razu przyciągnął także ich do startów w wyścigach.
No dobrze, jak frekwencja generalnie, jeśli chodzi o wszystkie klasy?
Dnia na dzień, z godziny na godzinę ta liczba się zmienia, bo jednemu siądzie silnik, drugi znowu chce się dopisać na kolejny wyścig, bo jest fajna pogoda, możemy jechać. No więc ja bym powiedział, że około 90 mamy w tej chwili zgłoszonych, którzy jeżdżą w torze podczas kwalifikacji wyścigów, bo w tej chwili mamy przedostatni wyścig.
To są faktycznie najwięksi faworyci na starcie, czy kogoś z dużych nazwisk brakuje?
No największą stratą dla padoku jest to, że Paweł Szkopek w grudniu ogłosił zakończenie kariery. No jest to 12-krotny mistrz Polski, no więc jest to na pewno no, duża zmiana. Z klasy 600 zawodnik, który zajął trzecie miejsce, startuje w tej chwili w niemieckich IDM-ach, więc też go nam brakuje. I niektórzy zawodnicy, którzy w zeszłym roku wygrali, w tym roku po prostu gdzieś coś kalendarz się zaburza. I na przykład młody Dawid Nowak jest w tej chwili u Valentino Rossiego i trenuje pod jego okiem, dzięki temu, że jeździ w kapach zagranicznych.
Miejsce pierwsze, Jurand Kuśmierczyk. Cele wręczają puchary, a my gramy fanfary.
Jurand Kuśmierczyk, klasa Superstock 600. Znakomite otwarcie nowego sezonu motocyklowych Mistrzostw Polski. Opowiada, jak ten wyścig swojej perspektywy wyglądał.
Poszedł zgodnie z moim planem, który wymyśliłem sobie przed wyścigiem, czyli wystartować, budować przewagę i ukończyć. Tak.
Brzmi bardzo prosto, ale wydaje mi się, że trochę trudniej to było zrealizować.
Brzmi bardzo prosto, ale było jednak trochę trudniej, bo warunki pogodowe się zmieniły nieco. Nieznacznie, ale jednak podczas jazdy robi to jakoś różnicę. Wiatr się wzmógł trochę, temperatura się zmieniła. ale i tak udało mi się przystosować moją jazdę i, no, i zrealizować mój plan w 100%.
No właśnie, bo wspomniałeś o tych warunkach atmosferycznych. Tutaj nie ma zmiany pogody, jeśli chodzi o deszcz. Deszczu nie ma po prostu, natomiast faktycznie to słońce, które wychodzi, rozgrzewa trochę asfalt, to też może wpływać później na jazdę.
Oczywiście wpływa to na jazdę, w tym przypadku akurat pozytywnie, bo mieliśmy trochę wyziębiony asfalt przez cały weekend. Teraz doszedł do tej optymalnej temperatury, ale niestety trochę wiatr mi przeszkadzał, był trochę za mocny, ale i tak nie robiło to jakiegoś większego problemu.
Kiedy kolejne rundy i co jeszcze przed nami? Ile w ogóle rund będzie w tym roku wyścigowych motocyklowych Mistrzostw Polski?
Wyścigowych motocyklowych Mistrzostw Polski będziemy mieli 3 rundy w Poznaniu. W sumie będzie tych rund 5, bo jeszcze odwiedzimy Słowakia Ring i Tot Brno. Kolejna runda będzie koniec czerwca, początek lipca. Tydzień wcześniej na naszym poznańskim torze będziemy mieli po raz pierwszy Mistrzostwa Europy aut ciężarowych.
Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zwyciężyły w klasyfikacji drużynowej kobiet i mężczyzn akademickich Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce, które w ten weekend rozgrywane były na Golęcinie w Poznaniu. Dzisiaj w ostatnim dniu imprezy złoty medal w biegu na 200 metrów wywalczyła Krystyna Cimanowska z AZS UWF Warszawa i Łukasz Żok z Gorzowa Wielkopolskiego. Co ciekawe, piąty w tej rywalizacji był Kajetan Duszyński, złoty medalista olimpijski z Igrzysk w Tokio. Impreza na Golęcinie była zarazem próbą generalną przed ciekawą kolejną imprezą lekkoatletyczną, jaka czeka na nas w połowie czerwca.
Filip Borowiak, rzecznik Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Rozmawiamy w kontekście memoriału Czesława Cybulskiego, czyli wielkiego meetingu, który odbędzie się na stadionie golęcińskim 18 czerwca. Już akademickie Mistrzostwa Polski stanowią taką pewną próbę, jeśli chodzi o występy tych późniejszych, wielkich, światowych wręcz gwiazd.
Nie tylko takie zawody najważniejszej rangi odbywają się na Golęcinie. Akademickie Mistrzostwa Polski. Cieszymy się, że po raz kolejny Poznań został doceniony, że na tę imprezę jest wybierany nasz stadion i przy okazji przetestować przed tymi najlepszymi nasz obiekt, rzutnie, skocznie, bieżnie. No ale oczywiście ta główna impreza dopiero przed nami, 18 czerwca, memoriał Czesława Cybulskiego, a więc legendarny trener rzutu młotem, to oczywiście stawia w centrum uwagi przede wszystkim tę konkurencję i tutaj bardzo się postaraliśmy, aby obsada rzutu młotem w dniu meetingu była naprawdę rewelacyjna. Pięciokrotny mistrz świata Paweł Fajdek, trzykrotna mistrzyni olimpijska, Anita Włodarczyk, do tego mistrz olimpijski z poprzedniej olimpiady, czyli Wojciech Nowicki. No, czego już chcieć więcej? To są na razie te najważniejsze topowe nazwiska, ale kolejne karty będziemy odkrywali oczywiście w przyszłości.
Specjalnie napomknąłem o tych akademickich mistrzostwach Polski. Wspomniał pan także o tych innych meetingach rangi okręgowej, naszej wielkopolskiej, odbywających się na Golęcinie. To też ważne w kontekście startu później tych gwiazd, bo podobno chodzi też o specyficzne zachowanie tego koła do rzutu młotem, żeby tu rekordy wręcz padały.
No tak, koło musi być, mieć odpowiednią nawierzchnię. Czasami zdarza się, że zawodnicy narzekają, że jest za tępe, a to znaczy, że było po prostu za mało używane w danym sezonie. I też czasami zdarza się, że lepsze wyniki padają wcale nie na tych najważniejszych imprezach. Na przykład najważniejszy, najlepszy dotychczas w karierze wynik Marcina Wrotyńskiego, za którego myślę, że poznajacy będą trzymali kciuki, odbył się, padł na zawodach takich rangi tutaj właśnie okręgowej, więc trzymamy kciuki, żeby tym razem te wyniki były na meetingu, no i po to też właśnie są takie zawody wcześniej, żeby ten obiekt był dobrze przygotowany. My zbieramy też informacje od zawodników, co się podobało, co nieco trzeba poprawić i staramy się tutaj tak przygotować obiekt, żeby spełniał oczekiwania zawodników.
W tej hierarchii Światowej Federacji Lekkiej Atletyki IAAF to już silver, czyli ten bardzo wysoki stopień, prestiż tej imprezy. Myślę też o kontekście obserwacji tych zawodów. Ile miejsc jest przygotowanych dla widzów na ten meeting?
No mamy 2000 miejsc na trybunach. Takie na razie mamy możliwości na Golęcinie, na tej trybunie ziemnej, można powiedzieć, na tej takiej nawale, ale mamy dostawianą oczywiście co roku z uwagi na tę imprezę i trybunę, która również może pomieścić wielu widzów, także te miejsca są już w sprzedaży, zapraszamy, zachęcamy do kupowania biletów, tylko i wyłącznie sprzedaż jest prowadzona online poprzez system kosztem to bilet i tutaj możemy sobie wybrać miejsce, czy to na trybunie A, czy na trybunie B, w zależności gdzie będziemy chcieli, na których konkurencjach się skupić bardziej.
Skoro to jest meeting, jak mówiliśmy, już europejskiej, światowej rangi, to co muszą robić pracownicy Polskiej Grupy, by ten obiekt był przygotowany na tip-top? To nie chodzi tylko o podnoszenie ewentualnie jakichś papierków leżących gdzieś w okolicy bieżni.
No tak naprawdę cały rok trwa praca związana z przygotowaniem stadionu. Stadion, mamy to szczęście, że na Golęcinie odbyła się gruntowna modernizacja i to całkiem niedawno, 2-3 lata temu ten stadion przechodził taką modernizację. Mamy dobrą bieżnię, mamy wykonane nowe rozbiegi do rzutu oszczepem, do tyczki, do skoków w dal. Jest nowe koło do rzutu młotem, do rzutu dyskiem. Także tutaj chodzi tylko o to, żeby odpowiednio po sezonie, po tej zimie przygotować tę płytę boiska, odmalować linię na bieżni, a myślę, że pod kątem technicznym stadion na Golęcinie jest przygotowany bardzo dobrze.
To będą wielkie lekkoatletyczne emocje. 18 czerwca stadion golęciński, meeting memoriałowy imienia Czesława Cybulskiego. U nas w audycji w sportowym rytmie już za 2 minuty wystartujemy z mini magazynem piłkarskim Wielkopolskie Gole. I zaczniemy oczywiście od piłkarskiej drugiej ligi, a dokładnie od wizyty w Akademii Lecha Poznań. Przecież wielu młodzieżowców właśnie już walczy w barwach drugiego kolejorza o drugoligowe punkty. To za niespełna 3 minuty. Oczywiście po tym sezonie znowu będziemy czekać na wielkie piłkarskie emocje drużyny trenera Johna van den Droma, kwalifikacje Ligi Konferencji Europy, ale to nie jest tak, że w kolejorzu nie może być Champions League. Zaraz Adrian Gałuszka, przyglądający się bacznie wszystkiemu temu, co dzieje się w Akademii Lecha Poznań, w drugiej drużynie, w drużynach juniorskich, nam na to odpowie. Nie przeszarżowałem z tą Champions League, po cichutku w nawiasie napiszmy młodzieżową.
Trzeba powiedzieć przede wszystkim o tym, że możemy mieć do czynienia z piękną klamrą, jeżeli chodzi o całego Lecha Poznań, bo pamiętamy tytuł mistrzowski wywalczony przez pierwszy zespół kolejorza przed rokiem. Pamiętamy piękną przygodę także na boiskach europejskich Lidze Konferencji Europy. Na tym międzynarodowym froncie Lechici pokazali się z fantastycznej strony i teraz bardzo podobny rozdział mogą napisać w swojej historii juniorzy starsi Lecha Poznań, którzy już niedługo zakończą rozgrywki centralnej Ligi Juniorów, czyli te najstarsze młodzieżowe rozgrywki w naszym kraju, te rozgrywane w kategorii wiekowej do lat 19 i miejmy nadzieję zapewnią sobie 4. w swojej historii tytuł w tej kategorii wiekowej. Po czym to otworzyłoby im szansę do udziału w rozgrywkach międzynarodowych, też mogliby pójść w ślad za pierwszą drużyną Lecha Poznań i także napisać swoją piękną europejską historię w Lidze Młodzieżowej UEFA.
Ten mistrzowski tytuł jest twoim zdaniem blisko i powiedzmy 2-3 słowa o tym sztabie, który dowodzi właśnie tymi juniorami, którzy po mistrzowską koronę zmierzają.
Zespół trenera Bartosza Bochińskiego znajduje się teraz na pierwszej pozycji w tabeli, ma 3 punkty przewagi nad Rakowem Częstochowa oraz Górnikiem Zabrze, które tak intensywnie starają się gonić, też liczą się w walce cały czas o tytuł mistrzowski, aczkolwiek to Lech ma wszystkie karty w swoich rękach, to Lech w tych 3 ostatnich spotkaniach wie, że jeżeli wyjdzie zwycięsko z tych 3 meczów, to na pewno tego tytułu nikt mu nie zabierze. Teraz na start ważny mecz, ważny wyjazd do Warszawy na mecz ze Skolą Warszawia, która bije się o utrzymanie. Następnie domowy pojedynek z Jagiellonią Białystok i taka wisienka na torcie całego sezonu, czyli wyjazd do Lubina, mecz z Zagłębiem, czyli też reprezentuje klub występujący w Ekstraklasie, też posiada bardzo dobrą akademię, więc to są zawsze takie spotkania o szczególnej wadze, jeżeli chodzi o wszelkie możliwe kategorie wiekowe w tych juniorskich szczeblach.
To jest też dosyć symptomatyczne, że wielu młodych piłkarzy trafia przynajmniej do tej szerokiej kadry pierwszego zespołu. Niektórych z nich już kibice mieli okazję poznać nawet podczas występów na stadionie przy ulicy Bułgarskiej, czy w meczach wyjazdowych się z pewnymi nazwiskami zapoznać. Czy są tutaj właśnie w tej ekipie Bartosza Wokińskiego?
Pamiętamy debiuty chociażby Michała Gurgula tej wiosny na boiskach PKP. PKO BP Ekstraklasy, aczkolwiek ten zawodnik akurat przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Polski do lat 17, która bierze udział w 20. edycji Mistrzostw Europy do lat 17, więc z tych zawodników z rocznika 2006 oraz Igora Brzyskiego, urodzonego w roku 2007, trener Bartosz Bochiński nie skorzysta w najbliższych meczach. Wszystko z powodu oczywiście tych powołań, które otrzymali nasi zawodnicy. To są gracze, którzy odgrywają bardzo ważną rolę w tej reprezentacji. Trzymamy za nich kciuki, jeżeli chodzi o ich występy na Węgrzech. Mamy nadzieję, że reprezentacja Marcina Włoderskiego zajdzie jak najdalej w tym turnieju. Ale wracając właśnie do wątku z niebiesko-białymi w roli głównej, można się spodziewać na pewno, że zespół ten podejdzie do ostatnich meczów w pełni skoncentrowany, możliwie jak najmocniejszym składem. Być może zobaczymy także jakieś twarze znane bardziej z drugoligowych boisk, ale na te decyzje pewnie będziemy musieli poczekać do najbliższego weekendu. Wiemy, że drugi zespół także ma swoje cele do zrealizowania, musi utrzymać się na szczeblu centralnym, więc to, w jaki sposób sztaby szkoleniowe obu tych drużyn będą szafować siłami, rozstrzygnie się w weekend, ale jak pokazują chociażby wydarzenia z ostatnich dni, nie ma problemu z tym, żeby odpowiednio te kadry meczowe, zarówno jeżeli chodzi o drużynę do lat 19, jak i już seniorski drugi zespół Lecha Poznań, odpowiednio odebrać.
Na pewno są czynione jakieś przymiarki. Znowu wracam do tego magicznego hasła Liga Mistrzów, za którą tak bardzo tęsknimy w odniesieniu do pierwszej drużyny kolejowej. Myślę, że prędzej czy później to nastąpi. No ale ci młodzi...
Rozgrywki podzielone są w ten sposób, że Lecha Poznań czekałyby najpierw dwumecze z mistrzami krajów w swoich kategoriach wiekowych, a następnie faza play-off z drużyną, która bierze udział w ścieżce tak zwanej grupowej, która zrzesza wszystkie drużyny, których seniorskie drużyny rywalizują także w Lidze Mistrzów, więc te rozgrywki są bardzo ciekawe, są podzielone na takie dwie ścieżki i Lech Poznań prędzej czy później miałby okazję rywalizować z drużynami z czołowych Akademii Europy i o to właśnie w tym wszystkim chodzi, żeby się rozwijać. Trzeba walczyć z tymi najmocniejszymi, tak jak to miało miejsce w roku 2018, kiedy to drużyna Lecha Poznań do lat 19 mierzyła się z Hertą BSC. Okazała się słabsza w dwumeczu finalnie, ale było to fantastyczne doświadczenie na tych europejskich boiskach.
No i aby tak się stało, żeby była ta młodzieżowa Liga Mistrzów z udziałem piłkarzy poznańskiego Lecha i wszystko wskazuje na to, że mistrzami kraju będą, bo dzisiaj bardzo ważne mecze w stolicy wygrali ze wspomnianym w rozmowie z Adrianem Gałuszką Eskolą Varsovia. Młody kolejarz CLJ-ka U19 pokonał rywali z Warszawy 3-1 i w dalszym ciągu jest liderem tabeli. A jak słyszeliśmy, oczywiście spora musi być też rotacja między tą juniorską drużyną, a drużyną drugoligową, gdzie też młodzi piłkarze muszą występować, walczyć o ligowe punkty, ale to wszystko, myślę, zgodnie sobie współpracują trenerzy Bartosz Bochiński z CLJ-ki U19 oraz Artur Węska z Lecha II.
I ci młodzi piłkarze wsparci bardziej doświadczonymi zawodnikami swój cel na drugoligowych boiskach osiągnęli. Dzisiaj rezerwy Lecha zremisowały we Wronkach ze Zniczem Pruszków 2-2. Bramki dla kolejorza zdobywali Maksymilian Dziuba oraz Mateusz Żukowski. Dzięki temu remisowi Lech jest już pewien utrzymania na drugoligowych boiskach. Dzisiaj grała także inna drużyna z Wielkopolski w drugiej lidze, to zespół KKS-u 1925 Kalisz, który na wyjeździe bezbramkowo zremisował z Radunią Stężyca. W pozostałych spotkaniach 32. kolejki GKS Jastrzębie wygrał z Garbarnią Kraków 3-1, warszawska Polonia zwyciężyła Olimpię Elbląg 2-0. Rezerwy Zagłębia Lubin zremisowały z Górnikiem Polkowice 1-1, Kotwica Kołobrzeg bezbramkowo zremisowała z Motorem Lublin. Siarka Tarnobrzeg uległa Pogoni Siedlce 1-2, Hutnik Kraków zremisował ze Stomilem Olsztyn 1-1, trwa spotkanie Wisły Puławy z rezerwami Śląska Wrocław. Zerkamy w tabelę. Awans do pierwszej ligi po wielu latach przerwy wywalczyła warszawska Polonia. O drugą lokatę premiowanym awansem jeszcze walka trwa. W strefie barażowej jest zespół KKS-u 1925 Kalisz, który zajmuje w tym momencie piąte miejsce. Rezerwy poznańskiego Lecha na bezpiecznej 11. pozycji w tabeli.
Teraz o piłkarskiej trzeciej lidze. 29. kolejka spotkań. Najlepsza w tej trzeciej lidze wielkopolska drużyna, czyli Polonia Środa Wielkopolska. Tym razem pauzowała, zainkasowała punkty walkowerem za mecz z Unią Janikową wcześniej wycofaną z rozgrywek. Na pewno niespodzianką porażka lidera Olimpii Grudziądz w wyjazdowym meczu w Bydgoszczy z tamtejszym Zawiszą 0-1. Nie zawiodła ekipa, która zajmuje drugie miejsce, czyli rezerwy Pogoni Szczecin, które u siebie rozgromiły gdańską Gdynię 5-0. Na innych meczach Kartuzja Kartuzy, Błękitni Stargard 0-0. KP Stargard Gdański, Stalem Gniewino 1-0. Bałtyk Gdynia, Świty Skolwin Szczecin 1-2. Swarzęcka Unia u siebie zremisowała z inną Unią, tą Solce Kujawskiego 1-1. 1-1. Brawa dla Pogoni Nowe Skalmierzyce. Drużyna z Wielkopolski pokonała w Derbach Sokoła Kleczew 1-0, a Jarota Jarocin zwyciężył Winetę Wolin 3-2. Jak mówiłem, liderem tabeli Olimpia Grudziądz ze 63 punkty. Rezerwy Pogoni Szczecin na miejscu drugim w trzeciej lidze z dorobkiem 10 punktów, a Polonia Środa Wielkopolska na miejscu trzecim z dorobkiem punktów 59.
Teraz czwarta liga piłkarska. Z meczów 29. kolejki tego sezonu wybraliśmy się na starcie Huraganu Pobiedziska z Tarnowią Tarnowo Podgórne.
79. minuta meczu. Gol dla Huraganu! Strzelcem grający z numerem 20 Dawid Ciążyński. Huragan 1, Tarnowia 0.
Duże emocje były w tym spotkaniu czwartej ligi piłkarskiej pomiędzy Huraganem Pobiedziska a Tarnowią Tarnowo Podgórne. Zwycięstwo gospodarzy 1-0, no i musi być rozczarowany, podobnie jak jego piłkarze, trener Maciej Pałka. Panie trenerze, twardy mecz.
Tak, zdecydowanie szkoda, bo tak naprawdę w pierwszej połowie Huragan zrzucił na bramkę, w drugiej przejęliśmy inicjatywę i w momencie naszej pełnej dominacji po indywidualnym błędzie tracimy prostą bramkę.
Sytuacja w tabeli no dosyć nerwowa.
Tak, zdecydowanie, no. Tą porażką wracamy do walki o utrzymanie i musimy być tego świadomi, że musimy jak najszybciej wrócić do punktowania i złapać bezpieczny środek, żeby już nie patrzeć w dół.
Treneru się zwykle o to pyta, czego zabrakło pana drużynie w tym meczu, żeby lepszy wynik osiągnąć, żeby zapunktować?
Skuteczności. Zdobycie bramki na 1-0 i myślę, że wtedy byśmy strzeli jeszcze drugą. Natomiast no, nie można też przy takiej kontroli stracić tak łatwej bramki.
Trener Huraganu Pobiedziska, pan Damian Ludwiczek. Panie trenerze, zwycięstwo, ale po twardym boju z ekipą z Tarnowa Podgórnego.
Zgadza się. Wiedzieliśmy, że będzie takie to spotkanie i my i Tarnowia cały czas jesteśmy jeszcze w grze o utrzymanie. Nie możemy mówić o bezpieczeństwie w tabeli, więc i nam, i im zależało, żeby ten mecz wygrać. I my, i oni graliśmy w środę mecze pucharowe, także to zmęczenie też było w obydwu zespołach. Ale ja się bardzo cieszę, bo to jest kolejny mecz, gdzie gramy na zero z tyłu, pokazujemy charakter, jesteśmy konsekwentni i zdobywamy bramkę. Myślę, że z przebiegu całego meczu to my zasłużyliśmy na to zwycięstwo, bo pierwsza połowa była dla nas zdecydowanie na korzyść, w drugiej troszkę Tarnowia doszła do głosu, ale gdzieś tam w końcówce to my znowu wzięliśmy sprawy w swoje ręce i zdobyliśmy tą jedyną bramkę w tym meczu.
Tarnowia oddechu w tabeli nie ma, my troszeczkę chyba tak.
Mamy 40 punktów, zostało 5 kolejek do końca, jeżeli się nie mylę. Oczywiście gramy w każdym meczu o 3 punkty, bo to jest dla nas najważniejsze, ale myślę, że oddechu sobie troszeczkę daliśmy i z tego bardzo się cieszymy.
Huragan Pobiedziska wygrywa z Tarnowią Tarnowo Podgórne 1-0. W pozostałych meczach tego weekendu Polonia Marcinki Kępno wygrała z Koroną Piaski 2-0. Mieszko Gniezno zwyciężył Lipno Stęszew 1-0. Warta Międzychód uległa Noteci Czarnków 1-5. Polonia 1912 Leszno zremisowała z Wiktorią Września 1-1. LKS Gołuchów pokonał Iskrę Szydłowo 2-1. Centra Ostrów Wielkopolski przegrała z Nielbą Wągrowiec 0-1. SKP Słupca przegrał z Obrą Kościan 1-2. 3 punkty walkowerem za mecz z Wiktorią Skarszew otrzymała Kotwica Kórnik. W tabeli prowadzi Noteć Czarnków, która ma 61 punktów i o 4 oczka wyprzedza drużynę Mieszka Gniezno.
26. kolejka spotkań w piątej lidze piłkarskiej w grupie pierwszej. Lider tabeli Polonia, chociaż na własnym boisku, pokonała Lechię Kostrzyn 3-0. A w innych meczach Konkordia Murowana Goślina przegrała z Koroną Stróżewo 1-4. Meblosz Swarzędz pokonał Błękitnych Wronki 4-1. Także 4-1 Lubuszanin Trzcianka zwyciężył Spartę Oborniki. Kłosę Budzyń zremisował z Pogonią Obrzenica 2-2. Leśnik Margolin przegrał z Zamkiem Gołań 3-1-2. Orkan Śmiłowo zremisował dzisiaj z Piastem Kobylnica 1-1. A mecz Wełny Skoki z Czarnymi Czerniejewo odbędzie się 8 czerwca. Jak mówiłem, w tabeli na prowadzeniu Polonia chociaż 66 punktów, a na drugim miejscu jest Pogonią Obrzenica, która zgromadziła 62 punkty.
W drugiej grupie piątej ligi zwycięskim krokiem idą dwie drużyny z czołówki. Wiara Lecha Poznań tym razem wygrała z Wielkopolską Komorniki 2-0, a GKS Dopiewo na wyjeździe rozgromił ekipę Kłosa Zaniemyśl aż 9-2. Ponadto Polonus Kazimierz Biskupi przegrał z Polonią Golina 0-2. Rezerwy Polonii Środa Wielkopolska uległy Przemysłowowi Poznań 1-2. Sokół Pniewy zwyciężył drużynę Orkana Chorzemin 3-1. Akademia Piłkarska Rejsa Poznań przegrała z Pominiem Przyprostynia 1-4. Nasza Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski uległa Polaninowi Strzałkowo 1-2. Mecz Olimpii Koło z Górnikiem Konin odbędzie się 8 czerwca. W tabeli prowadzą Wiara Lecha Poznań 63 punkty, drugie jest GKS Opiewo, 55 punktów.
W piątej lidze piłkarskiej w naszym regionie w grupie trzeciej lider tabeli Ostrowia wygrała dzisiaj wyjazdowy mecz w Kobyle i Górze z tamtejszą Zewką 3-0 i umocniła się na prowadzeniu w tabeli tej grupy. W innych spotkaniach tej kolejki Astra Krotoszyn przegrała z Kalią Gostyń 0-2, Rawia Rawicz zremisowała z Wartą Śrem 1-1. Rezerwy KKS-u Kalisz przegrały z GKS-em Rychtal 1-3, Krobianka Krobia pokonała Orła Mroczeń 3-2 i w dwóch dzisiejszych meczach Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski pokonał Zawisze z Łęki Opatowskiej 1-0, a Wiktoria Ostrzeszów wygrała z Piastem Poniec 4-1.
Teraz Ekstraliga Kobiet. Niestety kolejna w tym sezonie porażka zespołu Medyka Konin, który tym razem przegrał na wyjeździe z AZS-em UJ Kraków 0-1. Ponadto w ramach 21. serii spotkań APLiG Gdańsk wygrał ze Sportową Czwórką Radom 3-0. Górnik Łęczna zremisował z Pogonią Tczew 3-3. Pogoń Szczecin uległa UKS-owi SMS Łódź 1-2. GKS Katowice przegrał na własnym boisku ze Śląskiem Wrocław 0-2. Dopiero 24 maja starcie KKP Bydgoszcz z Czarnymi Sosnowiec. Mimo porażki z wrocławskim Śląskiem na czele tabeli wciąż GKS Katowice, choć ma już tyle samo punktów co UKS SMS Łódź po 52. Medyk Konin znajduje się na pozycji 10. To ostatnie miejsce przed strefą spadkową. Pozostajemy wciąż przy kobiecym futbolu. Mówiliśmy w ubiegłym tygodniu o zapewnieniu sobie już awansu do pierwszej ligi piłkarek Lecha AZS-u UM Poznań. Także inne ośrodki w naszym regionie marzą o tym, aby grać na wyższym szczeblu rozgrywkowym. Zarówno wśród pani, jak i wśród mężczyzn, między innymi drużyna Unatrans Oborzyska. Tam ostatnio poprawiły się zdecydowanie warunki do kolejnych awansów.
To są zawsze niesamowite momenty, kiedy spotykamy się na otwarciu nowych, wspaniałych sportowych inwestycji w województwie wielkopolskim. Nie inaczej jest w niewielkim ośrodku, jakim są Stare Oborzyska w gminie Kościan. Człowiek, który dyryguje także tym oficjalnym dzisiejszym otwarciem, pan Marcin Adamczak, wiceprezes klubu Unatrans Stare Oborzyska. No, wygląda to naprawdę imponująco, a wiem, że to przetestowane już przez Puchar Tymbarka.
Od środy do piątku tutaj był Puchar Wojewódzki Tymbarka, wziął udział prawie 2000 uczestników i uczestniczek.
Jeżeli chodzi o koszty tego obiektu.
Wiem, że sama inwestycja wyniosła ponad 5 milionów złotych. Na to składa się budynek, który wyniósł ponad wartość 3 miliona złotych i płyta główna boiska wraz z oświetleniem, z nawadnianiem, systemem wysokociśnieniowym, która wyniosła prawie 2 miliony złotych.
Pójdziemy jeszcze ten budynek zobaczyć, ale proszę tak obrazowo dla naszych słuchaczy opowiedzieć, co w tym budynku jest.
Mieliśmy odbiór tutaj przed samym Pucharem Polski Kobiet, to było miesiąc temu, gdzie na ostatnią chwilę, gdzie staraliśmy się ten obiekt już wcześniej dopuścić. Szatnie są już odebrane praktycznie na drugą ligę męską, więc spełniają wszelkie wymogi. Są to boksy pojedyncze dla każdego zawodnika osobno. W każdej szatni mamy tablicę dla trenera, mamy pokój sędziowski, mamy pokój trenera, mamy pokój biura zarządu. No a co najważniejsze, taką wisienką na torcie jest do góry taki taras z piękną salką przestrzenną, gdzie mamy kuchnię, gdzie możemy robić odprawy przedmeczowe, także jest obiekt przygotowany idealnie. Mamy jeszcze drugą płytę pełnowymiarową i mamy jeszcze boisko, może to nie jest Orlik, bo to jest z innego, to jest projektu, kiedyś taki w 2012 roku był taki projekt Blisko Boisko, to jest boisko o wymiarach 30 na 60 sztuczna trawa, także mamy tutaj warunki kompletne. Rodzic, który przychodzi do nas na trening, wszystkie grupy trenują o jednej godzinie. Mamy 13 grup w naszym klubie.
Nowy ośrodek, ale najważniejsze, że było to budowanie dla kogoś, że z tego będą młodzi ludzie korzystać. Wspomniał pan o 13 grupach, o seniorskiej drużynie, także grającej w klasie okręgowej Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. O dziewczynach, które chcą się piąć, zresztą pod pańską wodzą, jak najwyżej w tej ligowej hierarchii. Ile tutaj osób będzie z tego ośrodka na co dzień korzystało?
Na co dzień podczas treningów, czyli podczas jednego treningu korzysta około 250 dzieciaczków, także jest to spora liczba. Też muszę tu wspomnieć o naszych trenerach i trenerkach, bo to jest grupa najważniejsza. To oni motywują, to oni w tych dzieciaczkach zaszczepiają tą nutkę sportowca. Wójt, mogę tak powiedzieć żartobliwie, wywiązał się z takiej obietnicy, którą złożył w 2017 roku na naszym pierwszym obozie sportowym, który wykonaliśmy wtedy tu w Starej Obrzyskach. Powiedział, że w Obrzyskach jest potrzebna baza sportowa z prawdziwego zdarzenia. No i po 6 latach można powiedzieć, że dotrzymał słowa.
Bez wątpienia tym słońcu w Starych Obrzyskach dzisiaj uśmiechnięty od ucha do ucha wójt gminy Kościan, pan Andrzej Przybyła. Panie wójcie, bo jak słyszałem w opowieści Marcina Adamczaka, to pan obiecywał, że to powstanie, tak piękny ośrodek, no i powstał i dzisiaj duma rozpiera.
Mam krótką pamięć, no ale skoro Marcin tak mówi, to tak musiało być. W roku 2011 Rada Gminy Kościan podjęła uchwałę o dokupieniu powierzchni 2,5 hektara przy kompleksie szkolnym i ta dokupiona przestrzeń pozwoliła nam tutaj wmieścić pełnowymiarową płytę piłkarską z trybunami. Mamy tutaj zabezpieczony pas dookoła pod 4 tory bieżni lekkoatletycznej. No i do tego wszystkiego udało się postawić ten budynek z pięknymi szatniami dla zawodników, szatniami dla sędziów, pomieszczenia gospodarcze, ale myślę, że urokliwe miejsce do góry salki oraz tego tarasu widokowego, z którego widać praktycznie cały kompleks sportowy.
Trochę mi zdradzono scenariusz tego oficjalnego otwarcia i wiem, że takim sportowym akcentem będzie mecz ekipy Juna Trans Stare Oborzyska, występujące w okręgówce ze słynną, oldboyową drużyną poznańskiego Lecha, ale też się po cichu dowiedziałem, kto pierwszy kopnie piłkę.
Tak, trenowałem z pracownikami wielu dni w piątek na integracji, ale faktycznie dostałem tutaj powołanie na to rozpoczęcie oficjalne meczu, z czego się bardzo cieszę.
I to było ciekawe piłkarskie widowisko pokazowe na otwarcie pięknego ośrodka sportowego w Starych Oborzyskach koło Kościana. Drużyna Old Boys ostatecznie wygrała 4-3. Do przerwy prowadziła 3-0. Później 2 gole drużyny gospodarzy z Unitransu Stare Oborzyska. 4 gol dla Lechitów i jeszcze 3 gol kontaktowy, który jednak już był golem ostatnim w tym spotkaniu. 4-3 dla Old Boys Kolejorza w tym pokazowym spotkaniu. U nas za 2 minutki oczywiście ciąg dalszy mini magazynu piłkarskiego Wielkopolskie Gole, choć tym razem porozmawiamy o Ekstralidze Fogo Futsalu. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie, mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole, teraz o Fogo Ekstraklasie Futsalu. W walce o półfinał mieliśmy Wielkopolskie Derby, ekipy Futsalu Leszno z Red Dragons Pniewy. Lepsi okazali się leszczynianie, oni zagrali mecze półfinałowe do 2 zwycięstw z rekordem Bielsko-Biała. Jak to się skończyło? Materiał Grzegorza Hołasika.
Po ćwierćfinałowym, 3-meczowym zwycięskim boju z Red Dragons Pniewy w półfinale na zespół z Leszna czekał główny faworyt do Mistrzostwa Polski, zdobywca Pucharu Polski w tym sezonie, rekord Bielsko-Biała. Niespodzianki nie było, rekord do awansu do finału potrzebował 2 spotkań. Rozpoczęło się to w środę w Poniecu, gdzie futsal Leszno przegrał 0-4. Goście objęli prowadzenie już w 4 minucie po trafieniu Stefana Rakicza, a w drugiej połowie gole dla rekordu zdobyli Michał Marek 2 oraz Mikołaj Zastawnik do pustej bramki, gdy gospodarze wycofali bramkarza. Trener leszczyński drużyny Tomasz Trznadel przyznał, że musiało wyjść zmęczenie po ciężkim ćwierćfinale, ale klasy rywalom nie odmówił.
Jeżeli organizm jest trochę zmęczony, to wpływa też na podejmowanie decyzji w takim stopniu, że nie chodzi mi o grę obronną, tylko w ataku po prostu nie trafialiśmy w światło bramki albo oddawaliśmy te strzały zbyt łatwe, bo sytuacji na pewno mieliśmy dużo. Boli to, że tak naprawdę rekord w 4 minucie swój pierwszą sytuację zamienił na bramkę. Długo ten wynik 1-0 się utrzymywał i w 7 minucie drugiej połowy tak naprawdę pierwsza sytuacja rekordu od razu skończyła się bramką na 2-0 i to chyba zamknęło mecz, bo mieliśmy na pewno swoje sytuacje, żeby ten rezultat trochę podreperować na 1-1. Szkoda, ale też no, trzeba powiedzieć uczciwie, no, rekord był zespołem lepszym.
Kacper Konopacki.
Do momentu, gdzie było 1-0, stwarzaliśmy sytuację, nie było tak, że jednostronne widowisko. Miałem też kluczową sytuację, którą Bartek obronił niesamowicie. Posypała się gra przy 2-0, troszeczkę zeszło z nas ciśnienie, dobili nas na 3-0 i było już, można powiedzieć, po meczu.
Wczoraj wieczorem w drugim spotkaniu w Bielsku-Białej dominacja gospodarzy nie podlegała dyskusji. Rekord wygrał z futsalem Leszno 6-1, prowadząc do przerwy 3-0. Jedynego gola dla leszczynian strzelił Jakub Konkol. W serii rekord Bielsko-Biała wygrał więc 2-0 i wystąpi w finale. A GI ma lepszy Artsoft Leszno, zagra o brązowy medal.
A rywalem w walce o brązowy medal będzie Piast Gliwice, bo Piast przegrał dzisiaj decydujący mecz z Konstraktem Lubawa 2-3, zatem drużyna z Lubawy awansowała do wielkiego finału, a jak mówiliśmy o brązę, futsal Leszno kontra Piast Gliwice.
Za 12 minut godzina 20 nasz dzisiejszy magazyn Wielkopolskie Gole spinamy klamrą. Na początku mówiliśmy o piłkarskiej młodzieży Lecha Poznań. Teraz posłuchajmy, co słychać przy drodze dębińskiej, gdzie też znakomicie szkolą młodzież meldunek z Warty.
Dyrektor Akademii Warty Poznań Wojciech Tomaszewski. Coraz więcej młodych piłkarzy, także z Akademii, no takim najwyraźniejszym przykładem jest Kajetan Schmidt, trafia do pierwszego zespołu, są nowe zgłoszenia do Ekstraklasy, to pana musi cieszyć.
No tak, zdecydowanie, bo taki jest cel Akademii. Celem Akademii jest dostarczanie młodych, wyróżniających się zawodników i perspektywicznych do pierwszego zespołu. To myślę, że widać w ostatnim czasie, bo i tak jak wspomnieliśmy tutaj Kajetan, który jest wyróżniającym się zawodnikiem w pierwszym zespole. Debiut Wiktora Kamińskiego, kolejna trójka zawodników, która w tym tygodniu została zgłoszona, więc myślę, że to jest też taki bodziec dla pozostałych zawodników, że to wszystko jest tak naprawdę realne poprzez swoją pracę. Mogą oni też tu za chwileczkę znaleźć się na ławce, bo to jest osiągalne.
dobry młodzieżowy czas dla poznańskiej Warty, także w kontekście udziału w tych centralnych ligach, bo też świeża informacja, na przykład CLJ-ka U19 znowu jest waszym udziałem.
Tak, no tak się potoczyło, że te cztery kolejki przed zakończeniem Ligi Makroregionalnej na cztery kolejki przed końcem zespół do lat 19 zapewnił sobie pierwsze miejsce, co ja akurat premiuję nas awansem do centralnych juniorów. Wracamy po roku przerwy w tych rozgrywkach. Cieszymy się, bo może będziemy mogli sobie odświeżyć taki plakat, który mieliśmy w poprzednim sezonie, a mianowicie to, że byliśmy jedyną akademią w Polsce, która miała 5 grup w centralnych ligach juniorskich, bo oprócz trzech zespołów chłopięcych, czyli do lat 19 do lat 17 i do lat 15. Mieliśmy również dwa zespoły dziewcząt do lat 17 i do lat 15. Wszystko się zanosi na to, że wrócimy do tego w następnym sezonie.
Tak, patrzymy czasami też na transparenty na Grodzickim Stadionie, kierowane do prezydenta Poznania Jaśkowiaka, jak prezydencie stadion dla Warty, ale z kolei takim domem dla Akademii Warty Poznań ma być Grodzisk Wielkopolski. To jest właściwie już przesądzone, definitywne i to wszystko na pewno ruszy pod wodzą dyrektora Wojciecha Tomaszewskiego?
Tak, jest to przesądzone. W lipcu rozpoczynamy tutaj przygotowania. Dwa zespoły młodzieżowe, zespół do lat 15 oraz zespół do lat 17 rozpoczną tutaj przygotowania. W lipcu to będzie ich, możemy tak powiedzieć, śmiało dom. Myślę, że też to będzie dla nich taki bodziec, widząc codziennie ten stadion, na którym starsi koledzy rozgrywają mecze ligowe, to też będzie dla nich taka motywacja, że jednak nie tylko tutaj mogą spać w pokojach do góry, ale że może któryś z nich w niedalekiej przyszłości trafi na dół tutaj na tą ławkę, gdzie siedzą piłkarze pierwszego zespołu.
Mówiliśmy o tym, ale to oczywiście będzie połączone także z nauką.
Tak, tak, to będzie połączone z nauką. Będziemy tutaj mieli własną szkołę, szkołę mistrzostwa sportowego. Pierwszy rok edukacji to będą dwie klasy. Pierwsza klasa liceum i druga klasa liceum. Zakładamy w kolejnych etapach w przyszłości utworzyć kolejne klasy, także ten cały cykl edukacji na poziomie liceum zamknąć, żeby to były klasy pierwsza, druga, trzecia i czwarta liceum. Więc będzie to połączone szkolenie piłkarskie ze szkoleniem edukacyjnym.
Naborowo to wszystko jest zakończone, jeśli chodzi o te pierwsze klasy, które tutaj wystartują pod szyldem Akademii Warty Poznań w tym roku szkolnym 2023-2024?
Odbywały się nabory właśnie do pierwszej klasy Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Ci najlepsi, o możemy powiedzieć tak, ci najlepsi trafią tutaj do Akademii. Wybierzemy tych około 20 najlepszych, którzy w przyszłym sezonie będą tu mogli zamieszkać i chodzić do pierwszej klasy liceum.
Będą wśród piłkarzy tacy, którzy na koniec roku szkolnego dostaną świadectwa z paskiem?
No dobrze by było, bo ja zawsze patrzę na to tak, że oprócz tego rozwoju sportowego dobrze byłoby, żeby oni też się edukacyjnie rozwijali. Ja myślę, że to też nieraz i pomaga zawodnikom, bo myślę, że nauka też ich rozwija, pewna systematyka też, ale i taka no codzienna praca w szkole też trochę ich tak przyzwyczaja do później codziennych obowiązków w życiu piłkarza, więc myślę, że jak pójdzie to w parze, to będzie bardzo dobrze.
Peter Gabriel towarzyszy nam w końcowych minutach audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań w niedzielę 21 maja. Sporo wydarzeń. Przypomnijmy sobie te najważniejsze.
Wisła Płock ostatecznie przegrała z Rakowem Częstochowa w ostatnim dzisiejszym spotkaniu 33. kolejki Ekstraklasy. Płoczyszczanie długo prowadzili 1-0, ale końcówka należała do nowych już mistrzów Polski, a konkretnie dla ukraińskiego piłkarza Władysława Koczerchina, który w 81. i 86. minucie zdobył dwa gole dla gości, dające im ostatecznie zwycięstwo i sprawiające, że Wisła Płock do ostatniej kolejki spotkań przystąpi z trzeciego od końca miejsca spadkowego. Ta rywalizacja o utrzymanie jeszcze będzie między Wisłą a Śląskiem Wrocław i zespołem Radomiaka trwać. W innych meczach tej kolejki, które zaplanowano na dziś, Śląsk Wrocław wygrał z Miedzią Legnica 4-2, a Radomiak pokonał ekipę łódzkiego Widzewa 3-1. Jutro, przypomnę, Warta Poznań z Piastem Gliwice o 19:00 zagra w Grudzisku Wielkopolskim. Przypominamy o naszej transmisji na antenie miejskiej stacji MC Radio. W drugiej lidze piłkarskiej dzisiaj rezerwy Lecha Poznań zremisowały ze Zniczem Pruszków 2-2, także podział punktów w starciu KKS-u 1925 Kalisz w Stężycy z Radunią. Tam zakończyło się jednak remisem 0-0. Jan Zieliński, Monakijczyk i Gonys wygrali rywalizację deblistów podczas tenisowego turnieju ATP Masters na kortach ziemnych w Rzymie. W finale pokonali Holendrów Hasse i Van Zandschulpa 7-5 i 6-1. Amerykanin Brandon McNulty wygrał dzisiaj w Bergamo 15 etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia, wyprzedzając na mecie dwójkę towarzyszy udanej ucieczki. Liderem imprezy pozostał Francuz Bruno Armirail. I zaglądamy jeszcze na koniec na żużlowe tory. Tutaj w spotkaniu pierwszej ligi EBB PSŻ Poznań przegrał w Bydgoszczy z Polonią 42-48. W drugiej lidze w derbach wielkopolskiej Enea Polonia Piła pokonała ekipę Kolejarza Rawicz 51-39, a Start Gniezno na wyjeździe przegrał z Kolejarzem Opole 34-56. Jeszcze jedna informacja ligowa. Piłkarze ręczni Barlinka Industry Kielce zapewnili sobie 12 z rzędu tytuł Mistrzów Polski. Dzisiaj w decydującym spotkaniu wygrali z Orlen Wisłą Płock 27-24 i obronili mistrzowski tytuł.
Dzisiaj kropeczka na D już wczoraj była, dzisiaj podwójna kropka na D. Szczypiornicki, Szczypiorna, Kalisz awansowały do Superligi Piłkarek Ręcznych. Raz jeszcze serdecznie gratulujemy. Na zegarze za 4 minuty godzina 20. Na antenie Radia Poznań sportowe transmisje po raz ostatni w tym futbolowym sezonie pojawią się w sobotę o 17.30. Na antenie Radia Poznań będziemy transmitować z bułgarskiej mecze Kolejorza z Jagiellonią Białystok. Lechici jeszcze walczą o podium. Muszą to potwierdzić najlepiej wygraną z ekipą z Białegostoku. A Warta Poznań zagra mecze ostatniej kolejki za tydzień w sobotę. Też o 17.30 to będzie wyjazdowy mecz w Mielcu ze Stalą. Będziemy ten mecz transmitować na antenie miejskiej stacji MC Radia 102.7. Ale z Warciarzami, uwaga, spotkamy się także jutro. Meczu przedostatniej, 33. kolejki, jutro o 19.00. Oczywiście w MC Radiu 102.7. Bezpośrednia relacja z ostatniego meczu na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim. Tam ekipa Warciarzy zmierzy się z Piastem Gliwice. Co jeszcze ze sportowych propozycji? Pierwsze informacje sportowe jutro o 7.05, wieczorem 19.05 i 22.05, we wtorek o 21.05. W imieniu Grzegorza Hałasika zapraszamy na sportową arenę o futbolu regionalnym. Gościem w studiu będzie m.in. Miłosz Łądka, który o rozgrywkach wie wszystko. To oczywiście człowiek z Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. A my dzisiaj pięknie się Państwu kłaniamy. To wydanie audycji w sportowym rytmie zrealizował perfekcyjnie martwiący się, że Pogoń Szczecin nie zajmie ostatecznie miejsca na podium Łukasz Kurzawski i bardziej zadowoleni z tego faktu sprzed mikrofonów kłaniają się Państwu
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Do usłyszenia.